Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry i miejskie sprawy. Dzisiaj jesteśmy w składzie. Od mojej lewej strony Marta Wejnar-Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów.
Dzień dobry.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, Prawa i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak bym przedstawiał panu przewodniczącego Pieńkowskiego, nie mógłby pan powiedzieć, że od lewej strony, tylko od prawej trzeba było.
Z pewnością się z panem zgadzam. I wiceprzewodniczący Rady Miasta, Jerzy Sobolewski, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
No i teraz zaczniemy od tematu, nawiążę do tematu, który miał miejsce przed tygodniem, bo pytałem o rewitalizację miejskich parków. W nawiązaniu do tego napisali do nas słuchacze. A napisali tak. Smród i wszechobecne ptasie odchody w Parku Wiosny Ludów nie zachęcają do spacerów. I sugerują, proszą o interwencję. Jak sami przyznają, i taką historię nam opisali słuchacze, że zaprosili znajomych do parku, a ci po chwili zareagowali w sposób taki, że nie chcą zwiedzać, bo na brudnych ławkach też nie chcą usiąść. No i jeszcze przypomnę, że przed tygodniem zapytałem o rozwiązanie, że może byłoby rozwiązaniem wycięcie wysokich drzew wzdłuż alejek spacerowych, ale nikt tutaj z obecnych wtedy tematu nie podjął. No to jakie macie państwo rozwiązanie, bo ten park jest już parkiem... No, urokliwy w niektórych miejscach, ale jest coraz ciężej spędzać tam czas z racji tego, że no, drzewa są wysokie, przesiadują na nich setki ptaków, a jaki jest tego efekt, to przecież nie, trudno się domyśleć. Jakie rozwiązanie zatem? Może trzeba podjąć inne kroki, bardziej radykalne niż rewitalizacja alejek, kilku klombów i ławek. Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Wyciąć cały park.
Nie. No,
zabetonować,
ale jak pani sobie przypomina w przedwojennym Landsbergu, to wyglądało zupełnie inaczej.
I zamknąć przestrzeń powietrzną.
Jasne, prosto. Tak,
najlepiej halę jakąś tam postawić. Może Biedronka by się tam wpisała.
Ale pani ironizuje. A chodzi o ten ciąg spacerowy, gdzie są wysokie
to
drzewa
jest, no, ale,
i
no
są
właśnie,
alejki.
To, jak to komentować? No przecież park ma kilka alejek spacerowych. Na jednej z nich akurat jest taka sytuacja, że na tych drzewach jest dosyć dużo gniazd, zgadza się. I one są w pewien sposób kłopotliwe. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest park, to jest enklawa natury właśnie różnego rodzaju roślin, zwierząt. One gdzieś muszą mieszkać, tak? Jeżeli nie będzie ptaków, to za chwilę będziemy mieli tyle owadów, że wszyscy będą krzyczeli, dlaczego nie ma jakiegoś oprysków na komary, na muszki, na jakieś inne rzeczy. Nie można wylewać dziecka z kąpielą. Park jest enklawą natury w mieście i jeżeli komuś bardzo to przeszkadza, to musi po prostu spacerować po tej drugiej stronie, gdzie nie ma tych ptasich gniazd i jest też Park Kopernika, jest Park Zacisze. Mamy bardzo dużo różnych miejsc, w których można zwiedzać. Jest kwadrat, w którym drzew jest zdecydowanie mniej i nie ma tam tylu gniazd. Także myślę, że nie ma co popadać w skrajności i to, że na drzewach mieszkają ptaki i są z tym związane pewne konsekwencje, jest po prostu naturalnym następstwem. I nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy w parku wycinali drzewa, dlatego że ludziom one przeszkadzają. Dla mnie większym kłopotem przy spacerowaniu z osobami, które do mnie przyjeżdżają, są osoby zalegające na ławkach z alkoholem w ręku i pod każdym sklepem z alkoholem w centrum jest lokalne centrum kultury, w którym można usłyszeć każdy przekaz przekazywany w trzech słowach. I to są zawsze te same trzy słowa. I problemem dla mnie jest to, że centrum miasta zostało opanowane przez grupy spożywające alkohol. O każdej porze dnia i nocy można spotkać osoby, które są pod wpływem alkoholu, coś piją albo głośno się zachowują. I to jest większy problem niż to, że w jednym miejscu, bo to jest tak naprawdę jedno miejsce w mieście, w żadnym innym parku nie słyszałam, żeby były jakiekolwiek skargi na to, że jest skupisko ptaków. Więc proponowałabym nie wylewać dziecka z kąpielą. Można oczywiście zamówić usługi sokolnika raz na jakiś czas, wtedy te ptaki się bardziej rozpraszają, te gniazda są rozproszone bardziej po różnych terenach zielonych.
Padła,
w mieście nie ma takiego skupiska,
sugestia.
Wiem. Nie. I słyszałam właśnie od prezydenta, że to jest drogie, tak? Ale jest to pewne rozwiązanie, które w mojej ocenie jest dużo lepsze niż wycinka starodrzewu w parku. No, kuriozalna sytuacja dla mnie, naprawdę.
To pozostali panowie, wasze zdanie. Teraz Sebastian Pieńkowski.
No ciężko to komentować, bo jakby wyciąć drzewa, to nie będzie parku, bo chyba z definicji parku wynika, że w parku są drzewa, więc to taki...
Tam padła sugestia, by to zrobić już wzdłuż tych ciągów spacerowych, szczególnie tam w jednym miejscu. Bo...
Można przenieść ciąg spacerowy bliżej jakby samego jeziorka, żeby była druga alejka, tak? Równoległa. Jakby za tym, tam gdzie jest Cafe Costa, ma swój ogródek, to jest jeszcze takie miejsce, gdzie można zrobić alejkę.
Słuszna uwaga, bo łatwiej jest zmienić ciąg pieszy niż wyciąć drzewa.
Dopiero wyobrażam się,
Sebastian Pieńkowski, proszę.
To są, podejrzewam, też pomniki przyrody już, także tutaj pomysł dosyć kuriozalny, tak? Parki są po to, żeby spędzać czas, obcować z florą, przyrodą i każdy sobie może wybrać, tak? Ja uważam, że Gorzów powinien mieć piękne parki, powinien z tego słynąć, zawsze słynął, teraz dobrze, że te rewitalizacje parków następują, tak żebyśmy mogli z nich korzystać. Tak jak moja przedmówczyni powiedziała, są inne parki, jeśli komuś ten akurat nie pasuje, pozostawmy tak jak jest, poprawiajmy, ale w ten sposób, żeby było bardziej zielono i z najmniejszą szkodą dla przyrody.
Czy podobnie uważa Patryk Broszko?
No tak właściwie to wszystko zostało powiedziane przez moich przedmówców. Ja tutaj w całej rozciągłości zgadzam się z tym, co powiedzieli. Być może jest opcja, aby dokonać przycinki gałęzi, które przebiegają nad akurat tą ścieżką spacerową. Nie wiem, nie znam dokładnie ułożenia tych drzew. To już pozostawiam dla Wydziału Ochrony Środowiska, czy tudzież dla wydziału, który zajmuje się utrzymaniem czystości w mieście. Ostatnie lato, a raczej ostatnie lata, jeżeli chodzi o porę roku, pokazują nam, jak istotne są drzewa i jak wielką rolę odgrywają podczas właśnie fali upałów. Dlatego apeluję, żeby tam, gdzie nie ma takiej konieczności, tych drzew nie wycinać, bo są one zbawieniem przy temperaturach powietrza 30-40 stopni, dają nieoceniony w takiej porze, w takiej aurze cień i zmniejszają temperaturę. I to nie chodzi tylko o ludzi, ale chodzi też o inne żyjątka, które żyją sobie właśnie w parku.
Jerzy Sobolewski.
Pan redaktor powiedział, że ten, że park już jest po części parkiem pięknym. Ja uważam, że cały park jest jednym z najpiękniejszych parków w Gorzowie. Gorzów słynie zresztą z parków. Musimy dbać o te parki jako wielkie dobro. I ktoś, kto wpadł na pomysł, żeby tam wyciąć drzewa, na ten kuriozalny pomysł, to wydaje mi się, że no, to jest niepoważne stwierdzenie, bo rzeczywiście park, jak jest park, to muszą być drzewa i to jest bardzo, bardzo logiczne, bo w Gorzowie i tak za dużo wycina się drzew, bo już prezydent Jędrzejczak wyciął słynne lipy na Chrobrego, które ja jak sobie pomyślę, to od razu człowiekowi dech zapiera, które nie powinny być wycięte. Poza tym widzimy, że rzeczywiście coraz więcej tego betonu jest w całym Gorzowie, a tutaj my mówimy, żeby w parkach wycinać drzewa, absolutnie nie. Na pewno są jakieś wyjścia, bo my się zawsze budzimy wtedy, kiedy te jest albo okres lęgowy, albo jakiś tam moment taki, że ktoś komuś coś spadnie na głowę. Trzeba, nie wiem, zrobić konsultację z ornitologami czy z ludźmi, którzy się znają na tym, żeby w odpowiednich momentach coś tam zadziałać i ograniczyć być może akurat taką sytuację, ale absolutnie drzew nie można wycinać. To jest tak jak tutaj wszyscy koledzy powiedzieli, to jest rzecz absurdalna.
No dobrze, to już znam Państwa zdanie 4-0 dla drzew. Zmieniamy temat, a w zasadzie nawiążę teraz do pytania, które w tym tygodniu zamieściliśmy na naszej stronie internetowej oto one. Czy jesteście za tym, żeby kierowcy MZK w Wigilię pracowali krócej, a w Nowy Rok zaczynali pracę również później. Wyniki tej sądy są jakby sprawą drugorzędną, bo poznamy je ostatecznie w piątek. Natomiast owszem, no, jakiś czas temu w piśmie do zarządu MZK kierowcy napisali, że no, w tym czasie autobusy wożą właściwie powietrze. Prezes MZK Roman Maksymiak przyznaje, że właśnie w tych dniach, czyli 24 i 31 grudnia oraz wczesnym rankiem 1 stycznia autobusy no, jeżdżą właściwie puste i z pozycji zarządu MZK nie widzi ekonomicznego uzasadnienia, by utrzymywać te połączenia. No ale decyzji póki co nie ma. Jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? Czy taki czas powinien być w zasadzie w te dni pracy kierowców ograniczony? Jeszcze raz przypomnę, 24 grudnia i 1 stycznia. Patryk Broszko teraz na początek.
Sprawa jest złożona, ponieważ z jednej strony rozumiem pracowników, którzy chcieliby mieć ten szczególny czas wolny od pracy i mogli się poświęcać rodzinie w całości i przeżywaniu tych świąt. Natomiast są takie zawody, które niestety, ale wymagają pewnego poświęcenia, tak? I ktoś, kto decyduje się przystąpić do danego zawodu, tak? Podjąć pracę u danego pracodawcy, kiedy właśnie decyduje się, żeby rozpocząć tę pracę, zdaje sobie sprawę z tego, że może być taka sytuacja, że będzie musiał pracować właśnie w dni, które co do zasady są wolne dla większości zawodów, tak? I dotyczy to nie tylko kierowców autobusów, ale chociażby też kolejarzy. Dlatego no, trzeba by było się zastanowić. Tutaj myślę, że dobrze by było, żeby też pan prezydent zajął stanowisko, no bo jeżeli rzeczywiście te autobusy jeżdżą puste, to być może trzeba by było zmniejszyć częstotliwość tych połączeń do maksimum, a być może całkowicie zlikwidować. No, podejrzewam, że jeżeli całkowicie zlikwidujemy, to zaraz odezwą się głosy mieszkańców, którzy powiedzą, że my jednak korzystamy. Tak? I nie będzie można, i trzeba będzie znaleźć tutaj złoty środek. Dlatego myślę, że być może zmniejszenie częstotliwości, aniżeli była dotychczas, byłoby takim rozwiązaniem.
No, podobne rozwiązanie jak te zaproponowane tutaj przez gorzowskich kierowców funkcjonuje na przykład w Zielonej Górze. Sebastian Pieńkowski.
Znaczy, ja nie wiem do końca, czyje to są kompetencje, żeby to zmienić, bo tak, miasto wykupuje usługę od MZK, czyli spółki prawa handlowego. I teraz, jeśli to są kompetencje dyrektora czy prezesa spółki, przepraszam, no to w tym momencie on powinien dbać o ekonomię swojej spółki, o zyski i powinien optymalizować ten proces. Czyli jeżeli twierdzą tak kierowcy i rzeczywiście tak pewnie jest, że powietrze jeździ, to powinien to zminimalizować. Jeżeli się mylę i ta usługa jest już wykupiona i trzeba ją jakby zmienić w zakresie umowy, no to w tym momencie rzeczywiście władza wykonawcza, czyli prezydent, muszą się spotkać z prezesem spółki i jakby zmienić ten zakres usługi. No i nie wiem do końca, gdzie tkwi problem, bo jeżeli po stronie prezesa, no to jest to dużo łatwiej załatwić, tak? Zwłaszcza, że jest to ograniczenie kosztów dla spółki. A jeśli po stronie rzeczywiście partnera, czyli miasta, no to trzeba się spotkać i to zmienić. No bo jeżeli taki sygnał jest, no to po co ponosić koszty i wozić to powietrze? No, trzeba to po prostu posiąść tę wiedzę, kto decyduje i zdecydować.
Jerzy Sobolewski.
Myślę, że najbardziej kompetentnymi osobami, które mogą na ten temat dyskutować, to są właśnie kierowcy. Przecież oni jeżdżą i widzą to wszystko. Myślę, że spółka poważna, jaką jest MZK, jest dobrze zarządzana, a przede wszystkim jest monitorowana i to trzeba taki proces monitorować. Jeżeli rzeczywiście okaże się, że są puste przebiegi, to jest prosta sprawa, to nie ma co w ogóle dyskutować na ten temat, to trzeba po prostu zlikwidować czy ograniczyć poszczególne kursy i koniec, bo po co mają jeździć kierowcy i wozić puste powietrze, jak nie ma ludzi, prawda? Myślę, że wszyscy są odpowiedzialni na tyle, żeby odpowiednie wnioski wyciągnąć i wszystko, bo jeżeli jest taka sytuacja rzeczywiście, że ludzie jeżdżą, no to absolutnie linia musi funkcjonować, a jeżeli nie jeżdżą, no to po co ma w tym czasie jeździć?
I Marta Bejnarowicz.
No to inicjatywa wyszła od kierowców właśnie, bo oni zdecydowanie potwierdzili to, że w te dni zainteresowanie usługami komunikacji miejskiej jest minimalne i się im nie dziwię, no woleliby pewnie spędzić czas z rodziną niż w autobusie, widząc, że nikt z tego nie korzysta. A myślę, że Gorzów jest na tyle zwartym miastem, że taksówką za 20 czy 30 zł można przyjechać. No tak, bo to jest, że to są pojedyncze osoby. To myślę, że też nie ma sensu ograniczać kierowców aż do takiego stopnia, żeby oni całą Wigilię spędzali w autobusie samotnie, tak gdzieś na pętlach jeszcze, bo ograniczenie to nic nie da, bo nadal ten kierowca musi przesiedzieć ileś tam w tym samochodzie i przeczekać do kolejnego kursu. Także myślę, że chodzi o to, żeby oni mogli po prostu tak, jak my wszyscy chcemy, tak jak oni chcą spędzić ten czas z rodziną, co jest dla mnie zupełnie zrozumiałe. I myślę, że po analizie rzeczywistych jakby potoków pasażerskich, że tak powiem, w te dni, a myślę, że takie dane mamy, bo skoro zostały zgłoszone, to z pewnością jest to podparte jakimiś informacjami konkretnymi, to moglibyśmy się nad tym zastanowić. Ja nie skreślam tego pomysłu. Rozumiem kierowców.
Teraz jeszcze nawiążę do ankiety, którą można znaleźć na naszym fanpage'u i na stronie www. Czy jesteście za tym, żeby kierowcy MZK w Wigilię pracowali krócej, a w Nowy Rok zaczynali pracę później? W tej chwili tak uważa 80%, 20% uważa, że nie, ale...
Można by było zapytać, kto kiedykolwiek skorzystał z komunikacji miejskiej w tych godzinach, tak? I może się okazać, że to są rzeczywiście pojedyncze osoby.
Miejskie sprawy, robimy teraz krótką przerwę.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Jesteśmy po przerwie w studiu radni Jerzy Sobolewski, Patryk Broszko, Marta Wejnar-Bejnarowicz i Sebastian Pieńkowski. Trwa drugi gorzowski tydzień seniora. Wczoraj jest zresztą rozpoczęty. Seniorzy, jak Państwo wiecie, to spora grupa gorzowiana, przecież będzie jeszcze większą grupą za jakiś czas. Chociażby wspomnę, że gorzowscy seniorzy tworzą już w magistracie Radę Seniorów. No i właśnie ten tydzień seniora skłonił mnie do zadania pytania, jak w Państwa ocenie powinna wyglądać polityka senioralna samorządu, podkreślam to, w przyszłości, bo jak mówiłem, to będzie no, stale rosnąca grupa, zatem będzie znacząco zauważalna, no i znacząca przede wszystkim. Sebastian Pieńkowski na początek.
No, to są tak samo mieszkańcy Gorzowa, czy wszystkich gmin, jak inni, ale oni przepracowali dla miasta mnóstwo lat i należą mi się pewne przywileje. Także tutaj, jak Państwo wiecie, swego czasu nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej wprowadzili uchwałę, która powołała Radę Seniorów. My jako Prawo i Sprawiedliwość wprowadziliśmy Kartę Seniorów, więc tutaj jest zgoda polityczna, że seniorzy powinni być tą grupą uprzywilejowaną, przepracowali dla Gorzowa, dla Polski swoje życie i tutaj myślę, że wszyscy radni się zgadzają, że taki tydzień wydarzeń, żeby docenić tę grupę społeczną, jak najbardziej jest potrzebny. No a te przywileje oczywiście w ramach budżetu miasta powinny być i powinniśmy się zawsze zastanawiać. My tutaj swego czasu walczyliśmy o szczepienia bezpłatne dla tej grupy, bo wiadomo, że im człowiek starszy, tym bardziej podatny na choroby. Cieszę się, że prezydent i tutaj cała rada wspiera te wszystkie działania i mamy Tydzień Seniorów. Serdecznie wszystkich zapraszam, nie tylko seniorów, ale też gorzowian, żeby zobaczyli, że miasto dba o seniorów, bo też każdego nas czeka to, że będziemy seniorami.
Marta Wejnar-Bejnarowicz.
Jakiś czas temu, nie wiem, dokładnie miesiąc temu chyba odbyła się konferencja Dostępny Gorzów właśnie na temat tworzenia przyjaznej ludziom starszym, ale też wykluczonym z różnych przyczyn, na przykład niepełnosprawności, przestrzeni publicznej, czyli komunikacji, miejsc użyteczności publicznej. Bardzo było to ciekawe wystąpienie osób, które się tym profesjonalnie zajmują. Mając, gdybym miała wpływ na i gdyby była tworzona w Gorzowie taka profesjonalna polityka senioralna, to bym się opierała zdecydowanie na Złotej Księdze Dobrych Praktyk. To się nazywa dokładnie Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz społecznego uczestnictwa osób starszych. To jest takie zestawienie właśnie praktyk, które zostały przetestowane przez różne miasta i które z powodzeniem zostały wdrożone i spotkały się z dobrym odbiorem, a przede wszystkim opiera się to na kilku zasadach, czyli na przykład uczenia się przez całe życie, czyli umożliwienia osobom starszym uczenia się przez całe życie, co się wpisuje na przykład Uniwersytet Trzeciego Wieku albo różnego rodzaju szkolenia czy takie zajęcia na zasadzie warsztatów, utrzymanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej osób starszych, bo też należy sobie zdać sprawę, że nie wszyscy seniorzy są emeryci. To jest dosyć duża grupa osób, które są cały czas aktywne zawodowo, ale też podlegają pewnego rodzaju wykluczeniom, no bo nie ma takiego zapotrzebowania na rynku pracy na osoby, powiedzmy, w okolicach 60, które jeszcze nie mają uprawnień emerytalnych, ale są jakby wypierane przez osoby młode, bo to jest taka naturalna kolej rzeczy, a one też chciałyby funkcjonować w społeczeństwie i też mieć tą swoją aktywność zawodową. Także kwestia jest oczywiście integracji pokoleń w edukacji, w kulturze, także w aktywności politycznej czy w działalnościach wolontariackich. U nas jednak cały czas brakuje takiego centrum usług pozarządowych, tak w innych miastach to się tak nazywa, czyli to jest takie miejsce skupiające trzeci sektor, a ten trzeci sektor, jak wiadomo, bardzo często jakby organizuje no, życie, można powiedzieć, osobom, które już nie są zawodowo czynne albo mają potrzebę spotykania się, czy mają trochę więcej czasu, będąc na emeryturze, a chciałyby się nadal uczyć, utrzymywać jakby zdolność umysłu. Także tutaj takich rzeczy mi brakuje w Gorzowie. Ja bym chętnie oczywiście wszelkie wytyczne przekazała prezydentowi, jeżeli byśmy podchodzili do tworzenia polityki senioralnej, bo karta seniora i rada seniora, okej, to się wpisuje w pewne grupy działań, natomiast dużo obszarów mamy, które są w ogóle niezagospodarowane, a które będą powodowały rzeczywiste problemy, tak? Przede wszystkim chodzi o podstawowe sprawy, czyli dostępność przestrzeni publicznej, tak? Bo w tej chwili jakby chodniki, no wystarczy zobaczyć, co się dzieje przy remontach ulicy, na przykład Sikorskiego, która dosyć długo trwa i jakie są ogromne kłopoty dla poruszania się dla osób starszych. To jest to trzeba zobaczyć na własne oczy, jak to jest trudne i jak jest nieprzystosowany gór. Wszyscy wiemy, że to jest na czas remontu i tu nikt jakby nie przesądza, że to będzie zawsze. Natomiast to już trwa tyle, że trzeba do tego podejść w sposób odpowiedzialny.
Jerzy Sobolewski.
Polska się starzeje, Gorzów się starzeje. Jedna trzecia mieszkańców Polski osiągnęła już wiek emerytalny. I trzeba o tych ludzi zadbać. I tutaj jakby były takie dwa aspekty. Jedna to jest to właśnie, co robi samorząd, a druga sprawa to, co robi państwo. Bo myślę, że tak jak tutaj koledzy wspomnieli, no to są ludzie, którzy zasłużyli na to, żeby byli odpowiednio traktowani, którym należy stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby spędzili resztę swojego życia godnie. I jeżeli chodzi o samorząd, to myślę, że samorząd gorzowski widzi już potrzebę tego, żeby zająć się właśnie ludźmi i starszymi. Widzimy wczoraj otwarcie Tygodnia Seniora, widzieliśmy, jak starsi ludzie tańczyli, śpiewali i bawili się i widać, że mają ogromną potrzebę właśnie takich rzeczy. I tak jak kolega tutaj wspomniał, my zrobiliśmy już kartę seniora, radę seniora, która działa. Myślę, że teraz następnym krokiem nas akuratnych dobrze by było, żebyśmy wprowadzili jakiś budżet dla tej rady seniorów, bo oni po prostu tych pieniędzy nie mają i korzystają z różnych innych pomocy, a wydaje mi się, że my będziemy postulowali w budżecie, żeby pieniądze znalazły się na działalność Gorzowskiej Rady Seniorów. I tutaj są możliwości w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i tydzień temu pani poseł Siebińska robiła igrzyska seniorów, gdzie 14 zespołów startowało w Parku Słowiańskim na lodowisko. Coś pięknego, byłem tam, też uczestniczyłem. Będę nieskromny, dodam, że mój zespół wygrał te igrzyska. Także ludzie mają potrzebę i widać zaangażowanie i w jakiej są super kondycji i tym bardziej trzeba wiele rzeczy tutaj zrobić, żeby stworzyć odpowiednie warunki do aktywności. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że wszyscy radni odpowiednio potraktują właśnie ten problem, bo tak jak powiedziałem, się starzejemy wszyscy, a żyjemy coraz dłużej i jednak ten okres takiej aktywności dobrze by było, żeby spędzić rzeczywiście w odpowiednim nastroju, w odpowiednich warunkach.
No i jeszcze Patryk Broszko, polityka senioralna przyszłości, jeśli chodzi o samorząd.
Jeżeli chodzi o samorząd gorzowski, to wydaje mi się, że jest czynione wiele w stronę seniorów, bo seniorzy mogą się realizować na kanwie politycznej. Przed chwilą tutaj była mowa o Gorzowskiej Radzie Seniorów, na kanwie społecznej, na kanwie sportowej, kulturalnej, rozrywkowej. Każdy coś dla siebie znajdzie. Ta oferta, mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie się poszerzała, będzie coraz bardziej bogatsza. Była tutaj mowa też o kwestiach infrastrukturalnych. No przecież te wszystkie remonty, które mają miejsce na terenie miasta Gorzowa, są między innymi po to robione, ażeby nie tylko uczestnicy ruchu drogowego w postaci samochodów mieli łatwiejszy przejazd, przepraszam, ale również piesi. Natomiast to, co jest największą bolączką emerytów, to niestety nie odpowiada za to samorząd. To jest kwestia emerytur i kwestia dostępu do lekarzy, tak? Doświadczeń medycznych, ale to już jest z kolei zakres uprawnień Warszawy i szczebla centralnego.
Tak, czytam właśnie program Gorzowskiego Tygodnia Seniora. Bardzo przyjemny, wypełniony. W niedzielę zakończy ten drugi tydzień Seniora Gorzowski spektakl Moralność pani Durskiej w Gorzowskim Teatrze. A program znajdziecie państwo na naszych stronach www. Dziękuję. To tyle w miejskich sprawach. Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Sobolewski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Oraz Marta Bejner-Bejnerowicz, Klub Kocham Gorzów.
Dziękuję.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.